Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji przybliżającej problemy osób z niepełnosprawnością mówić będziemy m.in. o warsztatach terapii zajęciowej. Co to takiego? Kto może korzystać? O tym opowie Krzysztof Skrzypski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry.
Do niedawna także kierownik kawiarni Ciekawa w Gdańsku, którą może Państwo kojarzycie na ulicy, to było Świętojańskie. W której zatrudnienie miały osoby z niepełnosprawnościami. Ta kawiarnia to jest na razie już historia, czy jeszcze coś będziecie robić z tą kawiarnią?
Nie, kawiarnia do historii nie przychodzi. Na dzień dzisiejszy kawiarnia, która jest częścią Ciekawej Spółdzielni Socjalnej, zawiesiła działalność. Jest to dla nas czas na zastanowienie się, na przeanalizowanie dotychczasowych ponad 2 lat działalności i jakby spojrzenie na to przedsiębiorstwo, no realnie jak w tych trudnych czasach trwania
czyli
pandemii
COVID ma z tym coś wspólnego z tą sytuacją?
No z pewnością tak, tak. No nasza działalność prawie ponad 2-letnia to dobre 2 lata w czasie pandemii, lockdownu i pandemii, więc tak naprawdę praktycznie cała działalność to jest ten trudny czas.
2 lata temu byłeś tutaj, kiedy otwieraliście kawiarnię i mówiłeś wtedy tak. Spółdzielnia socjalna to przyszłość rehabilitacji społecznej. Spółdzielni jest mało, bo to wielka odpowiedzialność. Ja do decyzji dojrzewałem 5 lat. I teraz po tych 2 kolejnych latach żal trochę, że to tak się zadziało z Ciekawą?
No jest smutek i żal, natomiast no ja jestem, jakby działamy, trwają różne...
Ale kawy się tam nie napijemy już.
No na dzisiaj nie, na dzisiaj nie, na dzisiaj lokal jest zamknięty, natomiast rzeczywiście jest teraz taki czas, kiedy spotykamy się, rozmawiamy, mówię tutaj o członkach założycielach, o ludziach z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, o ludziach z biznesu. Jest to czas jakby no, rozmów, planowania być może tak jakichś zmian, wprowadzenia zmian. Więc na dzień dzisiejszy mówimy o zawieszeniu, chociaż dla mnie osobiście tak, jest to jakiś tam smutek, trochę może też takie rozważanie o osobistym niepowodzeniu. Wiadomo, człowiek różne rzeczy myśli. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, nie jest to jeszcze przesądzone, więc miejmy nadzieję, że wszystko się potoczy tak, jak
na wiosnę
chcieli.
Na przykład uda się uruchomić ponownie. A przypomnijmy słuchaczom, dlaczego 2 lata temu zdecydowaliście się założyć taką spółdzielnię socjalną i uruchomić po prostu takie miejsca pracy tak naprawdę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo tam pracowała Gosia. Pracowali Gosia, Ewelina, Marcin, Łukasz, oni mieli pracę. I co teraz z nimi się dzieje?
Przedsiębiorstwo powstało dlatego, że jakby widzieliśmy, że jest chociażby w naszym warsztacie terapii zajęciowej, jest potrzeba stworzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną miejsca pracy troszkę takiego, w którym by się czuli bezpiecznie. Ja nie chcę mówić, że jakiś taki klosz bezpieczeństwa, no bo to jest jednak przedsiębiorstwo gospodarcze, które musi zarobić na siebie, ale jednak jest gro osób, które no, na rynku otwartym sobie nie poradzą. I temu jakby przyświecała cała idea powołania spółdzielni socjalnej. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację tu i teraz, to z tych 4 osób 2 osoby już pracują. Od razu jakby 1 grudnia podjęły pracę w innym przedsiębiorstwie społecznym, które działa w Gdańsku. 2 pozostałe osoby są we wsparciu u nas w stowarzyszeniu, w Biurze Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
Czyli szukają pracy.
Szukamy, tak, rozmawiamy,
czyli możesz powiedzieć,
analizujemy.
Że to, co się zdarzyło w ich życiu przez 2 lata, to jest sukces? Że oni zrobili te postępy w tej rehabilitacji społecznej, bo znaleźli, pracowali, teraz 2 osoby mają pracę, to można nazwać to sukcesem?
Tak, chociażby dlatego, że na pytanie, czy tam jakby na spotkaniu, na którym rozmawialiśmy o tym, że jednak spółdzielnia zawiesza działalność i tutaj pracy w tej chwili nie będzie, i na moje pytanie, co dalej, i na propozycję, czy chcielibyście ewentualnie wrócić do warsztatu terapii zajęciowej, wszystkie 4 osoby odpowiedziały, że nie, że one chcą pracować, że chciałyby ewentualnie pomocy w znalezieniu tej pracy. I tak też się stało. Myśmy ponad miesiąc jakby rozważali, spotykali się i jakby no, poszukiwali tej pracy dla nich. Więc to jest na pewno sukces. Poza tym sukcesem takim widocznym na co dzień, to jednak była zmiana w tych osobach, która się zadziała dzięki pracy. Dzięki temu, że zarabiali pieniądze, dzięki temu, że...
Co takiego się zdarzyło?
Że zaczęli planować wydatki, że zaczęli się do tych, do rodzinnych budżetów dokładać. Na przykład planowali z rodzicami, no bo te osoby mieszkają z rodzicami, remonty swoich pokoi, takie generalne, więc...
Na które sami zarabiali
i odkładali pieniądze, więc te... Ale tak samo takie zachowania społeczne, relacje społeczne, to naprawdę było widać, że te ponad 2 lata pracy bardzo, bardzo zmieniło życie tym osobom.
Praca pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną uwierzyć, że mogą być w pewnym sensie też trochę tacy samodzielni, decydować też o sobie.
Na pewno, no praca tak jak u nas, no to każdy gdzieś jako dorosły chce pracować i jakby tak myślę, że ma takie no, przełożenie, że jestem dorosły, to jakby powinienem pracować, to jest taka pełnia jakby dorosłości, tak? Pracowanie, zarabianie, możliwość, nie wiem, samodzielnego wydatkowania tych pieniędzy i u tych osób to było zauważalne.
A powiedzmy słuchaczom, co się dzieje tak naprawdę, kiedy osoba z niepełnosprawnością intelektualną kończy szkołę, staje się osobą dorosłą i co wtedy się dzieje z nią? Czy dlaczego tak ciężko takim osobom na przykład podjąć nawet proste prace? Osobom, które byłyby w stanie wykonywać takie proste prace.
Różne czynniki, bo po pierwsze, no osoba po szkole może być na przykład, nie wiem, introligatorem, wykształcona na introligatora albo na kucharza. No i trudno jest, jeszcze kucharza to jest łatwiej znaleźć, tak, pracę. No introligator, to znam takie osoby, które szukają do tej pory pracy, mają po 30 parę lat już i szukają pracy w swoim zawodzie. No nie jest to łatwe. Natomiast...
Dzisiaj mało kto, bo introligator zajmuje się naprawianiem książek.
Tak. Znaczy ja uwielbiam czytać książki, więc sobie wyobrażam, że taka osoba na pewno by się przydała. Ale jednak takich zakładów no, nie mamy w tej chwili, tak? Nie ma miejsc pracy dla takich osób. Oczywiście są też, no mówię, kucharze. No to też gastronomia nie jest łatwym tematem, żeby znaleźć miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Tak naprawdę chyba największa oferta jest dla osób, dla takich zawodów porządkowych.
Kiedy będzie u nas tak jak za granicą? Jak w niektórych krajach europejskich, na przykład w krajach skandynawskich albo w Stanach Zjednoczonych, gdzie osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma u siebie na przykład w zakładzie pracy, gdzie jest zatrudniona, takiego asystenta, który pomaga, wspiera, no i generalnie no jest przy tej osobie, kiedy ona tej pomocy potrzebuje. Bo przecież, tak jak mówisz, kucharzem można być, można, nie wiem, pracować w myjni samochodowej chociażby. Tam nie trzeba, znaczy trzeba się tego nauczyć oczywiście, ale no taka osoba z niepełnosprawnością mogłaby takie rzeczy robić, prawda?
Tak. No my jako stowarzyszenie mamy rzeczywiście jakby sporo osób dzięki tak zwanemu Bizonowi naszemu, tak, czyli Biurze Integracji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami, dużo osób na rynku otwartym w pracy, gdzie nie potrzebują asystenta, natomiast jest grono takich osób, które jednak takiego asystenta będą potrzebowały. No, po to też powstawała spółdzielnia socjalna, gdzie takie osoby były do pomocy.
Ty byłeś takim asystentem.
No, ja byłem, czy pracownicy pełnosprawni zatrudnieni w kawiarni na przykład. Natomiast generalnie u pracodawcy tak
na rynku
tak
otwartym,
z ulicy,
tak
na
zwanym,
rynku otwartym, to się nie...
Są dodatkowe koszty.
To są po prostu dodatkowe koszty, które nie są w żaden sposób jakoś refundowane. Jest refundowana część wynagrodzenia tej osoby niepełnosprawnej i można by ewentualnie z tego to pokryć, ale przy dzisiejszych realiach płacowych no to jest bardzo duży tak.
Jest też chyba
wydatek.
Kwestia odpowiedzialności. Trzeba za taką osobę też trochę odpowiedzialności wziąć, prawda?
No
trzeba
taki
chcieć.
Asystent, pracownik, no to po pierwsze musi być no, przeszkolony na tym stanowisku pracy, które wykonuje osoba z niepełnosprawnością intelektualną, ale dodatkowo no, musi być przygotowany też od tej takiej strony no, asystenckiej, czyli de facto...
Ale są ci asystenci na rynku? Jak osoba z niepełnosprawnością, jej rodzina będzie chciała, żeby ona poszła do pracy, będzie taka możliwość, to można znaleźć taką pracę dla osoby z niepełnosprawnością?
No my mamy asystentów, ale oni wchodzą tylko na jakiś czas, na ten moment takiego
wejścia. Aż się skończy
wejścia,
projekt na przykład, tak?
Projekt, czy, mhm. czy po prostu wejścia takiego, nie wiem, na pierwszy tydzień, na pierwsze dwa tygodnie pracy, tak? Natomiast to nie jest asystent, który wchodzi na stałe i jest cały czas z tym pracownikiem.
Czy my w związku z tym nie potrzebujemy jakiejś rewolucji takiej w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, żeby chociażby no już nie kształcić w tym zawodzie introligatora? Ja myślę sobie, że jeszcze są takie inne zawody, które, w których tych ludzi się kształci, a oni potem i tak pracy nie mogą znaleźć, bo nikt nie potrzebuje, nie wiem, zecerów jakichś tam do drukarni czy coś takiego.
Znaczy myślę, że cały system niestety kompleksowo wymaga, bo tak samo ta dorosłość, tak, te warsztaty terapii zajęciowej, jakby to jest cały ciąg.
Mamy edukację, w jakich zawodach na przykład dorosłość. Ty widzisz potencjał, żeby szkolić takie osoby? Że rzeczywiście znajdą miejsce na rynku pracy?
I oj, też trudne pytanie teraz, pozwolą. Bo myślałem, że kawiarnia będzie dobrym miejscem, że taki kelner barista będzie dobrym miejscem, bo są przykłady, tak, ze świata, z Polski też. Nie wiem, trudno mi tak naprawdę powiedzieć, bo ten świat się tak zmienia, tak dynamiczne zmiany wchodzą, tak, co rusz coś nowego, że trudno tak naprawdę, najważniejsze to przygotować człowieka po prostu do dorosłego życia, żeby tak umiał budować relacje, a sam zawód, no to dzisiaj trudno o tym, myślę, powiedzieć tak konkretnie, wprost.
Krzysztof Skrzypski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej PSONI w Gdańsku, jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Zagramy teraz piosenkę.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną Krzysztof Skrzypski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej PSONI Gdańsk. Rozmawiamy o tak zwanych WTZ-ach, czyli warsztatach terapii zajęciowej. Co się dzieje z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, kiedy ona kończy naukę i nie ma dla niej pracy? Jakie są alternatywy dla takiej osoby?
Warsztat terapii zajęciowej, pod warunkiem, że jest miejsce, ewentualnie środowiskowy dzień samopomocy,
Dom samopomocy.
Ewentualnie jakieś takie dzienne, albo otwarte placówki, albo dom.
Albo
zostaje
nic, siedzenie
w domu. Tak.
I teraz, jeśli na taki warsztat terapii zajęciowej taka osoba się dostanie, bo musi przejść całą procedurę, tak? Trwa rekrutacja, często ogłaszacie taką rekrutację w Gdańsku?
My w Gdańsku mamy to ułożone troszeczkę inaczej niż w innych miastach. Tam, mianowicie w Gdańsku mamy 6 warsztatów terapii zajęciowej, tam dla około 250 osób w sumie, więc no, ponad 400-tysięczne miasto to niewiele, ale takie są realia. I my parę lat temu spotykaliśmy się przez jakiś czas z przedstawicielami też Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i wypracowaliśmy u nas w Gdańsku jakby procedurę przyjęcia uczestnika. Taka osoba
powinna... To musi być osoba dorosła, tak?
Dorosła, mieć orzeczenie o niepełnosprawności i w orzeczeniu mieć wskazanie do terapii zajęciowej. Wtedy składa wniosek o przyjęcie do warsztatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na Dyrekcyjnej 5. I tam przechodzi taką wstępną, no nie chcę powiedzieć weryfikację, bo to złe słowo, ale taką konsultację.
Tak, to jest akurat Gdańsk, ale mamy podobną sytuację w innych miejscowościach naszego regionu, w Gdyni, w Słupsku,
prawda? To tam może rodzic czy ten uczestnik zgłosić się sam osobiście do kierownika warsztatu terapii zajęciowej.
Czym właściwie są te warsztaty terapii zajęciowej? Proszę wytłumacz osobom, które no, pierwszy raz słyszą w ogóle, co to takiego jest i co wy robicie na swoich zajęciach.
Generalnie jest to placówka dzienna, która działa od poniedziałku do piątku dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Ale to już nie jest szkoła.
To nie jest szkoła i to jest taki pierwszy ból, czy taki przeskok dla osoby, która kończy szkołę i jak się jej uda tak naturalnie, a jakby z automatu przejść, to rzeczywiście i dla tej osoby, i dla tej rodziny jest to, no, jest to jakaś tam różnica, bo my nie mamy wakacji, przerw wakacyjnych, nie ma przerw ferii zimowych. My generalnie pracujemy w cyklu od stycznia do grudnia, więc już trzeba przestawić sobie jakby harmonogram jakiś tam swojego życia dotychczasowego. Jest to placówka dla dorosłych osób, która ma przygotować te osoby no, do dorosłości, do możliwości podjęcia pracy, bo taka jest przede wszystkim rola warsztatów terapii zajęciowej. Rehabilitacja zawodowa, oczywiście w połączeniu ze społeczną, bo tego się nie da rozdzielić.
Czyli co jest na przykład nauka samodzielności?
Tak, my się skupiamy przede wszystkim też na podtrzymaniu umiejętności, które taka osoba zdobyła na etapie szkolnym, na etapie edukacyjnym.
Tak? Z jakimi dysfunkcjami mogą trafić osoby?
Z każdą. Nie ma ograniczenia tak naprawdę.
Czyli nie
no,
ma
musi być orzeczenie i musi być wskazanie do terapii zajęciowej. I tak naprawdę to jest wszystko, co jakby jest wymagane. Natomiast cała reszta to mówię, mogą być cały wachlarz, że tak powiem. Mm-hmm. Oczywiście, wiadomo, nie każdy warsztat na przykład ma możliwość przyjęcia, nie wiem, osoby poruszającej się na wózku, bo może nie być jeszcze dostosowanym.
Te warsztaty terapii zajęciowej, ich celem jest tak naprawdę usprawnienie we wszystkich możliwych miejscach, tak, i fizyczne, i społeczne takiej osoby, żeby mogła funkcjonować na rynku pracy i w ogóle tak w społeczeństwie, tak? To
tak.
Ma pomóc.
Tak.
A jakimi metodami to próbujecie osiągnąć? Co się tam dzieje?
Znaczy, no to tak jak osoba przychodzi do warsztatu rano, no to oczywiście musi jakby uczymy, że pamiętaj, jak przyjdziesz do pracy, to też musisz jakby być na czas, punktualnym, podpisać listę obecności, tak jak w pracy, nie wiem, zadbać o ubiór, o miejsce pracy. Potem jest czas takich 2,5 godzin jakby pracy, no w danej pracowni, tak, jakichś tam zadań, które są podzielone. No to tak jakbyś szedł, nie wiem, do fabryki, to też wykonujesz jakieś tam rzeczy, czy do zakładu pracy i wykonujesz jakieś rzeczy. Potem
czyli
jest
taka
czas
nauka
na przerwę.
Systematyczności,
tak,
też, tak?
Tak, systematyczności, dbania o miejsce, stanowisko pracy, o miejsce pracy, o swój ubiór. Więc tak naprawdę to jest taka część zawodowa, no bo trudno też w warsztacie stworzyć, to jest marzenie moje na przykład, żeby stworzyć takie stanowiska pracy, no ale to by trzeba było mieć jakąś umowę z konkretną firmą.
I wykonywać jakieś zadania na rzecz tej firmy.
I uczyć,
tak?
Ale nawet uczyć na początku wykonywania tego konkretnego zadania, tak żeby za rok czy za dwa ta osoba mogła do tej firmy pójść.
A dlaczego tak nie można? Nie ma chętnych firm, czy nie ma
No nie
prawa
ma takiej
takiego.
Oferty. Nie
I
ma
oferty.
Tak naprawdę oferty. Myśmy kiedyś próbowali z taką jedną firmą spod Tczewa coś takiego zrobić, ale no to się z różnych powodów tak naprawdę nie udało.
Kto to wszystko finansuje?
Warsztat terapii zajęciowej w całości jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czyli rozumiem, że taki uczestnik warsztatów, on nic nie musi zapłacić, ani jego rodzina, tak? To jest dla niego
nie.
za darmo.
Placówka jest za darmo, tak.
A powiedz, jak można uzyskać to miejsce, czy długo się czeka w tej chwili, jakby się chciało? Ktoś przyjedzie, nie wiem, przeprowadzi się do naszego miasta z południa Polski, będzie osobą z niepełnosprawnością, albo będzie to jego rodzina i będą się interesować, jak można uzyskać miejsce. To jest w ogóle realne w tej chwili?
No, do naszego warsztatu terapii zajęciowej w tej chwili jest lista oczekujących osób, jest to 5 osób i tak naprawdę ja nie potrafię powiedzieć na dzień dzisiejszy, kiedy się zwolni miejsce, czy się zwolni miejsce. Miejsca się zwalniają tak naprawdę z bardzo różnych powodów, często losowych. Może to być po prostu pogorszenie stanu zdrowia, które uniemożliwia po prostu już przychodzenie na terapię. Może to być wyprowadzka z miasta, bo tu też ważne, że właśnie trzeba
Czyli
być mieszkańcem
Gdańska. Tak naprawdę, żeby znaleźć...
No albo ktoś pójdzie do pracy i też wtedy się zwalnia miejsce, bo nie można być uczestnikiem warsztatu i pracować. Tak, to jest trochę losowe szczęście, tak, loteria.
Z czym jest największy problem, nie wiem, z dotarciem na przykład przez uczestników? Jak to macie zorganizowane? I jak długo oni w ciągu dnia przebywają na terenie warsztatów?
Warsztat, tak jak mówiłem, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Zgodnie z rozporządzeniem uczestnik może przebywać w placówce, czy ma jakby zagospodarowany czas do 7 godzin. Sam warsztat pracuje dłużej, bo jest nasz czynny 9 godzin w sumie, więc tutaj mogą uczestnicy przyjechać sobie albo wcześniej rano, albo troszkę później.
Czyli 7 godzin zajęć, ale mogą być dłużej na terenie jakby ośrodka.
Jeżeli jest taka potrzeba, to tak. Czasami bywa, że są troszeczkę krócej, bo część osób nie jest samodzielna i dojeżdża transportem tak organizowanym przez miasto, no to wtedy pobyt takiej osoby jest też uzależniony od transportu.
A kto pracuje z podopiecznymi? Jacy specjaliści? Jak to wygląda w praktyce?
No generalnie to musi być terapeuta zajęciowy z wykształceniem wyższym. Dobrze, jak jest w placówce psycholog, bo to jest jednak bardzo potrzebny. W naszym przypadku jest też fizjoterapeuta i to jest tak naprawdę nasz trzon pracowniczy, taki, który pracuje bezpośrednio z uczestnikiem.
Ty prowadzisz te warsztaty, jesteś kierownikiem już dość długo, masz pewnie jakieś takie swoje już doświadczenia i spostrzeżenia. Jakie widzisz postępy u tych uczestników, kiedy przychodzą i czego tak naprawdę mogą się nauczyć, co wynieść z takich zajęć? Daje im to dużo takiego dobrego, takiego in plus?
Znaczy dla niektórych osób to po prostu jest sam fakt, że mogą po prostu przyjechać.
Oni nie myślą
o pracy, tak? Tylko o tym, żeby przyjechać i tak społecznie pobyć z rówieśnikami, z kolegami, z koleżankami. I to jest bardzo widoczne u większości, a szczególnie teraz jakby po tym lockdownie i czasie takiego, kiedy rzeczywiście byliśmy jakiś tam dłuższy czas pozamykani, to te relacje społeczne są bardzo ważne. No ale to tak jak ze wszystkimi nami.
Ludzie, którzy pracowali, ci młodzi ludzie, którzy pracowali w Ciekawej, o której mówiliśmy w poprzedniej części, Małgosia, Ewelina, Marcin, Łukasz, to są też absolwenci, jakby uczestnicy.
Trójka z nich jest absolwentami naszego warsztatu terapii zajęciowej.
Oni przeszli takie zajęcia, naukę, jak pracować, już wcześniej byli w warsztacie, a potem podjęli pracę. I to generalnie o to chodzi, tak? To jest wtedy sukces.
Znaczy to wtedy jest sukces warsztatu terapii zajęciowej jako takiej placówki, ale oczywiście no sukces, jak te miejsca pracy będą utrzymane i znaczy warsztat już nie ma na to wpływu bezpośrednio, pójście takiej osoby do pracy, no to jeszcze nie jest ten wielki sukces, tak? To jest jakby część...
Sukces, jakiej nie wyrzucą.
Nie wyrzucą, czy nie straci miejsca pracy, no bo też z różnych powodów czasem te miejsca pracy są tworzone. Ale na pewno, mówię, tak jakby teraz patrząc z perspektywy tych ponad 2 lat, to był sukces rzeczywiście dla nas, że te trzy osoby od nas poszły do pracy i jakby, no... Nie chcą wracać, chcą pracować.
A czy prawo i możliwość uczestniczenia w warsztatach mają osoby też z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli taką niepełnosprawnością, że kilka, że tak powiem, rodzajów tej niepełnosprawności występuje u jednej osoby? Czy to raczej dyskwalifikuje?
To już są wszystko jakby indywidualnie, też mówię...
Czyli liczy się miejsce. To, co napisze lekarz, który orzeka
My mamy osoby, które są niepełnosprawne intelektualnie, ale też są niepełnosprawne ruchowo na przykład, tak? Albo mają jakby niepełnosprawność wzroku, więc jakby mamy też takie osoby.
A czym się różni warsztat terapii zajęciowej od takiego środowiskowego domu pomocy? Mówiłeś o tym wcześniej, że może taka osoba po szkole dorosła trafić albo do takiego domu, albo do właśnie WTŻ-u. Tam też nie, w domach środowiskowej pomocy chyba też nie przebywa się całodobowo, bo to nie o to chodzi, tak?
Nie, to też są dzienne placówki, tak najprościej, ale to mówię tak, nie chciałbym też tak tego spłycać, ale najprościej to warsztat terapii zajęciowej jednak powinien być mocno nastawiony na tą rehabilitację zawodową, a środowiskowy dom samopomocy bardziej na taką terapię, podtrzymywanie tych umiejętności, takie zajęcia trochę też opiekuńcze. Oczywiście i jedne, i drugie placówki mają dodatkowych dużo zajęć innych, organizują różnego rodzaju też wyjścia, czyli taką rehabilitację społeczną, tak? Więc rehabilitacja społeczna jest w obydwu na pewno, natomiast bardziej tu prozawodowo, a tu po prostu bardziej tak społecznie.
No a tak. Jak sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do takiego... tej rehabilitacji właśnie wygląda na terenie naszego województwa, bo my jesteśmy w mieście i mówimy o tym, co się dzieje w mieście, a jak wygląda na wsi, jest dużo gorzej? Znaczy nie ma takiego dostępu, czy jest dostęp?
Znaczy są WTZ-y, czy w ogóle środowiskowe domy w mniejszych miejscowościach. Mamy tutaj w województwie pomorskim. Natomiast no wszędzie jest podobny problem. Czasem może być problem nawet większy, bo w danej miejscowości czy na obszarze jakimś może być tylko na przykład warsztat terapii zajęciowej. I wtedy to już jest trudniej o miejsce, bo mamy osoby, które potrzebują i środowiskowego domu, i WTZ-u, a jest tylko jedna placówka.
Czyli rozumiem, że też dostęp jest utrudniony ze względu na odległości na przykład.
Tak? Tam jest też na pewno trudniej dojechać, tak, no bo wtedy trzeba zapewnić taki transport albo organizacja samodzielnie, najczęściej tak się to kończy, a to są kolejne koszty. I odległości, które powodują, że na przykład taka osoba w busie spędzi na przykład rano, nie wiem, 3 godziny, i po południu też, tak? No bo ten bus objeżdża jakiś tam teren i tak to bywa, tak to jest.
Wy macie problem z znalezieniem specjalistów, którzy chcieliby pracować właśnie w warsztatach terapii zajęciowej albo właśnie w obszarze niepełnosprawności intelektualnej, czy nie ma z tym problemu? Ludzie chętnie się kształcą, chcą pracować, chcą pomagać, chcą wspierać, znaczy, chcą rehabilitować takie.
Mogę się pochwalić, że mam w miarę stabilny zespół rzeczywiście i tutaj jakby potrzeby poszukiwania nie mamy, chociaż ostatnio z przyczyn osobistych faktycznie było jedno miejsce wolne, ale jakby zatrudniliśmy osobę, była rekrutacja, więc kandydatów było, więc
ale
oni się edukują.
To też jest właśnie lata edukacji, prawda? Bo to nie jest tak, że kończy młody człowiek studia, pedagogikę specjalną, przychodzi do takiego miejsca jak warsztat terapii zajęciowej i wszystko wie.
No nie, no nikt z nas jakby po studiach nie wiedział.
W żadnej
pracy. Natomiast ja wychodzę też z założenia i rzeczywiście mam zespół bardzo taki różnorodny, jeżeli chodzi o wiek i doświadczenie.
Na jakie stawiacie?
Że tym młodym też trzeba dać szansę.
Tak, ale na jakie stawiacie te umiejętności dzisiaj? Co jest tak naprawdę najważniejsze, żeby ta współpraca z osobą z niepełnosprawnością intelektualną szła? To musi być na pewno empatyczna osoba.
Dokładnie, relacje.
Cierpliwa?
Tak. Relacje taka otwarta też otwarta na różne trudne sytuacje. To ciężko tak sobie wyobrazić pewnie na tę chwilę, ale jest to na pewno ważne.
Bo osoby z niepełnosprawnością potrafią intelektualnie być uparciuchami, prawda, na przykład. I trzeba być cierpliwym człowiekiem, żeby wytłumaczyć. Da się wytłumaczyć.
Da się. No jak się pracuje już dłużej, to wiadomo, to my się znamy nawzajem. Oni bardzo dobrze nas znają i wiedzą,
też
kiedy
wiedzą,
co.
Też wiedzą, jak was podejść,
tak,
pewnie.
To prawda, ale my też wiemy, jak się z nimi porozumieć.
A ile czasu można być uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej?
Zgodnie z rozporządzeniem to powinno być 3 lata maksymalnie do 6, bo taki okres 3-letni to jest ta ocena kompleksowa, gdzie sprawdzamy przez te 3 lata jakby skutek terapii. Natomiast jest tak, prawda jest taka, że w ogromnej większości WTZ-ów w całym kraju są osoby po 10, po 12, po 15 lat.
Czyli one
po prostu
cały
nie ma
czas
miejsca dla tych osób, żeby je dać do innej placówki.
Czyli, ale one też jakby muszą rokować, że postępować będzie to powolutku,
tak,
ale coś się będzie
pozytywnego. Są bardzo różne osoby. Są
działu.
Osoby, które widzimy w rok, że jakaś tam zmiana dosyć duża zaszła, a są osoby, które są po 5-10 lat i te zmiany są minimalne, można powiedzieć czasem niezauważalne.
To czego byście sobie życzyli przed świętami, na święta, na nowy rok?
Wiadomo, że pieniędzy, oczywiście, dofinansowania do placówek. Natomiast myślę sobie, że na pewno takiej otwartości, też jak o tym systemie mówiliśmy, otwartości z naszej strony w kierunku szkół, ale także szkół w kierunku nas, żebyśmy jednak może spróbowali usiąść przy jednym stole i zastanowili się, opracowali jakiś taki nasz wewnętrzny, jak edukować, w jakim kierunku kształtować. Do tego stołu bardzo chętnie doprosiłbym biznes, który by nam pokazał, że oni potrzebują tego, albo w przeciągu roku będziemy potrzebowali tego. I taki stół na pewno byłby bardzo, bardzo potrzebny, bo my też się chcemy zmieniać. My też chcemy jakby wprowadzać zmiany jako placówka, nie tkwić w ciągle w kolorowankach i nie wiem, w farbach, ale jednak tą ofertę wzbogacać, poszerzać i też realnie dawać tym osobom po prostu takie narzędzie do tego, żeby ich życie, ich dorosłe życie po prostu się zmieniało na dobre.
To tego sobie życzymy i Państwu również. Miejmy nadzieję, że nowy rok przyniesie takie pozytywne rozwiązania. Krzysztof Skrzypski, dziękuję. Kierownik warsztatów terapii zajęciowej Psoni Gdańsk, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, poprowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.